Czy po odejściu z tego świata chcesz obserwować swoich najbliższych? Czy odważysz się poznać wszelkie sekrety skrzętnie skrywane przez lata? Jak wiele emocji wywołują odkryte karty i zdjęte maski? Fragmenty debiutanckiej powieści Julii M. Maj o 5 osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Czyta Marcin Stec.
Miejsce akcji? Piekarnia drożdżowa, szumnie zwana sieciową, bo poza tą na Piłsudskiego były jeszcze dwie, czym samym ustanowiły miastowy monopol. Gwar i kolejka jak zwykle. Maria, ubrana w żółtą sukienkę, do której sama przyszyła małe, jeszcze bardziej żółte kokardki, takie same, jakimi związała warkocze, miała właśnie odejść od kasy z chlebem pod pachą, a przede mną w kolejce stały jeszcze dwie osoby. Ona już krzyczała do widzenia, już prawie wychodziła, a ja wciąż nie miałem chleba, więc nie mogłem za nią wyjść. Kiedy ma się 16 lat, jest się na tyle leniwym, że wizja ponownego stania w kolejce przez 10 minut może wygrać z wizją posiadania idealnej żony. Ale tym razem tak się nie stało. Ku uciesze starowinki za mną, spontaniczną decyzją zerwałem się i ruszyłem w pogoń za Marią, która podczas moich rozmyślań zdążyła już przejść na drugą stronę ulicy. Wtedy zrozumiałem, że wiem, jak ma na imię, i czując niebywały przypływ odwagi, krzyknąłem: Maria, musisz mi oddać swój chleb! A to niby dlaczego? Odwracając się napięcie, prawie zdzieliła mnie po twarzy brązowym warkoczem. Bo przez ciebie ja nie mam swojego. Chwila konsternacji. Skierowała swój bystry wzrok na wyblakły szyld piekarni. Stałem przerażony, nawet nie próbując wytłumaczyć, o co mi chodziło. Cokolwiek bym powiedział, jedynie pogorszyłoby sprawę. Ale Marii nie trzeba było nic tłumaczyć. Roześmiała się i wyciągnęła do mnie rękę z bochenkiem. Kupiona. Dziękuję, można się rozejść. Dodam, że wcale mi tego chleba nie oddała. A ja po najkrótszej pierwszej randce, kiedy to zaproponowałem jej, że ją odprowadzę do domu, czyli jakieś 500 metrów od miejsca, w którym staliśmy, wróciłem do siebie z pustymi rękami, co oczywiście poskutkowało 10-minutowym lamentem mojej matki pod tytułem: czy ja wszystko muszę robić sama, ja już nie wiem, co się z tobą dzieje. Nie dość, że był to jej standardowy repertuar, to motyle czy inne bezkręgowce w moim żołądku sprawiały, że już zupełnie nie słyszałem jej głosu i tylko patrzyłem rozanielony na nasz czajnik, który kiedyś miał pewnie kolor kokardek Marii. I już kilka dni później szczerze nienawidziłem Marka. Choć wypytałem wszystkich, którzy mogli mieć o tym jakieś pojęcie, oraz w sumie też tych, którzy nie mogli, czy widzieli może, żeby on łapał ją za rękę, albo ona dała mu buziaka w policzek. I choć wszyscy odpowiadali przecząco, ani nie pojawiały się żadne inne znaki, nie przeszkadzało to mojej zazdrości rosnąć z dnia na dzień. Bo oni zawsze łazili i rozmawiali. Ja zimą rzucałem w nią śnieżkami, a latem wjeżdżałem rowerem w kałuże tak, żeby oblać jej podkolanówki. A oni wciąż rozmawiali. Gdy szli do szkoły, gdy z niej wracali, na ławce w parku, podczas festynu, przy każdym stoisku, a nawet pojechali wspólnie na wakacje. W sumie ich rodziny robiły to co roku. I nie było w tym nic dziwnego, ale wyobrażam sobie, że tam też rozmawiali. Ja nawet nie wiedziałem, o czym można rozmawiać z jakąkolwiek dziewczyną. Ba, ja nawet nie wiedziałem, o czym można rozmawiać tak długo z kimkolwiek. Kiedy zaprosiłem Marię na spacer po parku, bo nie za bardzo wiedziałem, dokąd moglibyśmy pójść, ona zapytała mnie, jak mi minął dzień, a ja odpowiedziałem, że fajnie. Ja ją zapytałem, czy lubi chodzić do parku, a ona powiedziała, że tak. Resztę drogi szliśmy w ciszy, kopiąc na zmianę kasztana, i choć uśmiechaliśmy się do siebie tak, jak zauroczeni nastolatkowie powinni się do siebie uśmiechać, nie rozmawialiśmy. Dlatego kiedy jakiś czas później, kiedy to mimo moich usilnych starań Maria wciąż nie była moją dziewczyną, a ogłoszono, że Marek zaraz po zakończeniu liceum wybiera się do seminarium duchownego w innym województwie, poczułem ogromną ulgę. W końcu zniknie z mojego pola widzenia, a co ważniejsze, działania. Wprawdzie ogłosił to jego ojciec i to podczas oficjalnej przemowy z okazji Dni Złoczewa, co rodziło pewne obawy, że ukończenie seminarium przez Marka może zostać zakłócone jego buntem skutkującym ucieczką do Wrocławia czy nawet Warszawy. Z moją żoną, rzecz jasna. Jednak na moje i pewnie też Marka szczęście nic takiego nie miało miejsca. Nie jestem pewny, jak miałoby się szczęście Marii. Chyba bramy kościoła bronią nie tylko przed nieczystymi mocami i kuszeniem szatana, ale też przed utratą kolagenu. Marek wygląda prawie tak samo jak w liceum. Wysoki, po ojcu, z burzą loków po matce i przystojny nie wiem po kim. Stoi tak na ganku z bukietem kwiatów. Większość księży wygląda tak samo. Sutanny są jak mundurki. Ot, zwykli faceci z nawet podobnymi fryzurami. Prawie zawsze bez zarostu, z podobnym wyrazem twarzy, który nie wyraża nic. Ale Marek nie wygląda jak ksiądz. Tylko jak aktor, który ma zagrać księdza. Jakby na swoje muskularne ciało tylko zarzucił sutannę kupioną w sklepie z kostiumami. Tak przynajmniej sobie wyobrażam, że ma muskularne ciało, ale w sumie to nie mam pojęcia. Nigdy nie widziałem go jakoś bardziej rozebranego. Teraz bardziej niż kiedykolwiek cieszę się, że ustawiłem fotel tak, aby widzieć drzwi wejściowe. Za życia dawało mi to poczucie bezpieczeństwa. Po śmierci karmi moją ciekawość. Cześć Maria. Szczęść Boże. Upływ czasu widać tylko po jego głosie. Z kolegami za dzieciaka nabijaliśmy się z jego cienkiego zawodzenia w chórze kościelnym. Może gdyby nie nasze szczeniackie dogadywanie, zostałby sławnym na cały świat falsetem. Jednak rzucane w niego wyzwiska i patyki, gdy odjeżdżał przestraszony na czerwonym składaku w stronę Garneksu, być może sprawiły, że nie jeździł teraz po Europie ze swoim tournée, więc jako pierwszy mógł przyjść pocieszyć moją żonę po mojej śmierci. Z tego, co mi się wydaje, od wielu lat nie rozmawiają już jak kiedyś. Z tego, co mi się wydaje, dorośli ludzie po 40, a po 50 szczególnie, nie rozmawiają już w ogóle. Raczej tylko się komunikują. Co na obiad, kiedy do sklepu, kiedy do matki, kiedy na cmentarz. Dodatkowy angielski za drogi, a sąsiadka to chyba ma nowego. Tyle. Co u ciebie? Dobrze. To dobrze. Tyle. Herbaty? Nawet w obliczu żałoby, z jeszcze zupełnie czerwonymi oczami, w chwilach, gdy to wszyscy powinni robić rzeczy dla niej, ona pyta, czy zrobić księdzu herbaty. A Marek, kiedyś jej najbliższy przyjaciel, nie mówi, no co ty, usiądź i powiedz, jak się czujesz. Nie robi nawet jej herbaty. Zamiast tego pyta, czy został z lata jeszcze syrop wiśniowy i jeśli tak, z dodatkową łyżeczką miodu. Zmarzł w drodze. Wchodzi, zdejmuje buty, ale dalej stoją razem w przedpokoju. Nie za dużo wiem o katolickich zwyczajach, stąd ciężko ocenić mi jego rolę. Czy księża chodzą do domów świeżo upieczonych wdów, w dodatku z bukietami kwiatów i przyszedł jako ksiądz? Czy jednak postanowił wesprzeć ją w trudnym momencie i przyszedł jako przyjaciel? Czy może minęło jakieś 35 lat, od kiedy Maria, zapytana o relację ze swoim najlepszym przyjacielem, tylko się uśmiechnęła i wytłumaczyła mi, że nic między nimi nie ma?
Fragment powieści Julii M. Maj o pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Czytał Marcin Stec. Debiut literacki ukazuje się w wydawnictwie Relacja.